rośnie liczba rannych po zmasowanym ataku rosyjskich dronów na ukraiński Dniepr. Wielkanoc 2025 będzie droższa niż rok temu. Za co zapłacimy najwięcej? Posłuchajcie, co ustalił nasz reporter. Później w faktach doniesienia ze świata kina. Jesse Eisenberg rozpoczął pracę nad kolejnym filmem. Do 28 wzrosła liczba rannych w kolejnym nocnym ataku rosyjskich dronów na ukraiński Dniepr położony w środkowo-wschodniej części kraju. Te informacje przekazał na Telegramie burmistrz miasta. Jak informowaliśmy w faktach, w ataku zginęły dwie kobiety. Wśród rannych są dzieci. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa. Skalę zniszczeń po ataku zobaczycie na rmf24.pl. O 6,7% będzie droższy tegoroczny koszyk wielkanocny. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Co podczas przygotowań do świąt uszczupli nasze portfele najmocniej? Sprawdzał to nasz reporter Igor Skrzypek.
Masło jest nadal liderem inflacyjnych zestawień. W ciągu roku podrożało o niemal 23%. Symbol świąt, czyli jaja, o 13,5%. W tradycyjnym koszyczku nie powinno zabraknąć także mięs, a te są droższe o 5%. Ale święta to nie tylko to, co w koszyczku. Słodycze są droższe, bo za kakao musimy zapłacić o niemal 11% więcej. Soki owocowe i warzywne, zdrowe dla nas, dla portfeli coraz mniej. Wzrost o 13%. Na słodę pozostają ceny cukru. Ten jest tańszy o, uwaga, aż 34%. Nieco mniej wyniosą nas wszelakie dania mączne, bo mąka w ciągu roku potaniała o 3%.
Do cen produktów świątecznych wrócimy jeszcze w dzisiejszych nocnych faktach RMF FM. Prezydent Krakowa szuka świadków poniedziałkowego wypadku autobusu w Nowej Hucie, którzy pomagali poszkodowanym. Aleksander Miszalski zaapelował do nich w mediach społecznościowych. Jak mówi, chce im podziękować.
Tyle osób rzuciło się do pomocy i to tak, jeszcze takiego solidarnego odruchu. To ja chciałbym zawsze takie postawy promować, takie postawy doceniać. Nie każdy tak reaguje i to jest piękne, że coraz częściej zdarza się, że ludzie w ten sposób się zachowują. Jeżeli ktoś pomagał, jeżeli ktoś kogoś zna takiego, to bardzo prosimy o to, żeby napisać do nas na mediach społecznościowych. Już chyba parę osób się zgłosiło, no chcemy im podziękować.
W wypadku autobusu w Nowej Hucie poszkodowanych zostało 19 osób.
Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
Sąd Najwyższy w Londynie określił definicję prawną słów kobieta i płeć. Tym samym rozstrzygnął spór szkockich aktywistów z rządem Szkocji. O co chodzi? Wyjaśnił to nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
Szkocki kodeks zrównywał prawa kobiet z osobami, które przeszły proces tranzycji. Oznaczało to między innymi, że obie grupy mogły odbywać kary w tych samych więzieniach. Takie ich traktowanie wynikało z prawnej interpretacji kluczowych słów. Słowa kobieta i płeć odnoszą się do biologicznego statusu w chwili narodzin, powiedział sędzia, ogłaszając werdykt w Londynie. Zaznaczył jednocześnie, że tak rozumiane wymagają oddzielnego traktowania w więzieniach, szpitalach, a nawet w szatniach. Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa składa się z 5 sędziów. Podkreślają oni, że dzisiejszy jednomyślny werdykt nie powinien być odczytywany w kategoriach zwycięstwa jednej grupy społecznej nad drugą. Wszystkie bowiem posiadają odpowiednią ochronę prawną.
Padł już pierwszy klaps. Amerykański aktor i reżyser Jesse Eisenberg, który od niedawna ma też polskie obywatelstwo, przygotowuje nową produkcję. Po kręconym w Polsce filmie Prawdziwy Ból tym razem robi komediowy musical. O szczegółach Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
W tym musicalu zagrają m.in. Julianne Moore i Paul Giamatti, a portal Variety pisze, że współproducentką jest Emma Stone. Film na razie nie ma tytułu, ale wiemy, że jego bohaterką jest nieśmiała kobieta, która niespodziewanie dostaje rolę w musicalowym spektaklu i poznaje tam charyzmatycznego reżysera. Jesse Eisenberg reżyseruje, sam napisał scenariusz i jest również autorem muzyki. Zdjęcia do filmu właśnie się zaczęły, premiera w przyszłym roku.
No to czekamy. Teraz w faktach czas na rozmowę o służbie wojskowej i nadchodzących wyborach prezydenckich. Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Markiem Jakubiakiem, kandydatem na prezydenta z ramienia koła poselskiego Wolni Republikanie.
Pan nie musi przechodzić szkolenia, panie pośle.
No ja swoje przeszedłem.
Już wystarczające. A w czym się pan specjalizował?
Służba moja trwała 13 lat i parę miesięcy, tam 8-9 miesięcy.
W Ludowym
miesięcy.
Wojsku Polskim i potem w Wojsku Polskim.
No nie było innego. natomiast powiedzieć, że nie żałuję tego czasu. To jest jednak czas, kiedy szczególnie lotnictwo w moim życiu...
Tak, bo dodajmy, był pan w lotnictwie.
Tak, 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 tak. W pierwszym pułku lotnictwa myśliwskiego.
Ale nie był pan pilotem?
Nie, teraz jestem.
Teraz pan jest pilotem. Czyli przeszkolenie jest pełne, tak?
Tak. Co?
Ale na wojskowych samolotach też mógł pan
nie,
latać.
Nie. Tylko na awionetkach. Natomiast powiem, że samo szkolenie lotnicze to jest uczenie dyscypliny myślenia i wykonywania. Po prostu nie da się samolotu naprawić w powietrzu.
A podobają się panu te pomysły, żeby te jednodniowe, dwudniowe, tygodniowe szkolenia wprowadzać?
W jednej z debat powiedziałem panu Trzaskowskiemu, że w jeden dzień to może poznać żołnierzy, a nie wojsko.
Czyli nie. To nie jest dobry pomysł.
To jest...
A może pobór w takim razie? Może jednak powróćmy do poboru, biorąc pod uwagę...
No ale czy można w ciągu jednego dnia zostać taksówkarzem w Warszawie? Czy można poznać Warszawę? Czy... No nie można. No to ja bym prosił wszystkich rządzących, żeby ten temat poważnie traktowano.
No dobrze, to jeżeli traktują poważnie, to czy opowiedziałby się pan za poborem powszechnym? Powrotem do poboru?
Tak. Nie, to jest temat niekampanijny, bo rozumiem, że teraz się na krzesłach zaczęli kręcić młodzi ludzie. Natomiast ja jestem za tym, żeby był obowiązkowy, bo to, proszę państwa, obowiązek jest każdego obywatela państwa. Natomiast nie dwuletnie, bo to było marnowanie czasu, ale trzy miesiące, do sześciu miesięcy, jak najbardziej.
Tylko mężczyźni czy kobiety?
Nie, kobiety też, ale ja tutaj akurat nie jestem zwolennikiem takich pododdziałów mieszanych, bo to się zawsze tak samo kończy.
To znaczy?
Kolizjami.
Kolizjami?
Jak wiemy, płcie mamy dwie
się kończy.
I okazuje się to najlepiej na takim pododdziale, więc te pododdziały muszą być męskie i damskie. Jednak, co by nie powiedzieć, panie powinny mieć inne zadania postawione w armii niż mężczyźni.
Czyli podoba się panu to rozwiązanie izraelskie, że i mężczyźni, i kobiety po maturze, nawet jeśli idą na studia, idą
ciekawe, ale tam jest trzyletnia służba.
No tam jest oczywiście dłużej, bo to jest kraj w stanie wojny nieustającej.
I nikt z tym nie dyskutuje, natomiast prawda jest taka, że nie da się weekendowej armii zrobić. Harcerstwo tak, armii nie. I powiem państwu, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Nie tylko strzelanie, bo nam się kojarzy, że wojsko to od razu nauka strzelania, przecież możemy się nauczyć w weekend i tyle. Nie, proszę państwa. Wojsko to jest między innymi nauczenie się życia z ludźmi. To jest tak, że drużyna to jest mały pododdział, który musi ze sobą współpracować.
Rozumiem, że tego się uczymy tylko jeżeli jesteśmy razem, przynajmniej
tylko
przez parę miesięcy.
Ta.
W weekend się nie da być
musimy
razem.
Jeść to samo, musimy spać w tym samym miejscu, musimy stać się przyjaciółmi, musimy pogodzić się ze sobą, bo są różni ludzie. Różnie reagują w nocy, w dzień. Ja miałem na przykład w szkole chorążych, którą kończyłem, która niestety jest zamknięta, miałem kolegę lunatyka, który w nocy wstawał i sobie chodził po prostu. Więc takie też się...
I przywiązywaliście go do łóżka?
Nie, no mieliśmy problem z nim, natomiast to się skończyło potem.
Ale wyrzucili
lekarzem.
Go, czy poszedł do
Zwolnili
lekarza?
Go do cywila, tak. Zwolnili go do cywila.
Ale to zmieńmy temat. Teraz jest pan za poborem, dobrze. A w czym pan jest lepszym kandydatem dla prawicy od Karola Nawrockiego? No bo jeśli pan startuje, to zakładam, że startuje pan dlatego, że uważa pan, że jest lepszy, panie pośle.
Znaczy mam inną propozycję, mam inną ofertę po prostu. Moja oferta polega na tym, że ja kampanii wyborczej nie muszę prowadzić, bo ją prowadzę 65 lat. I myślę sobie, że jeżeli chodzi o stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej, to jest właśnie moja przewaga.
Że jest pan starszy.
Że jestem od niego starszy. I tutaj on nic nie zrobi w tym temacie.
Ale to wie pan, ale PESEL to jest to taki argument, przegoni. Który...
Nie, ja myślę sobie, że jesteśmy...
To Joanna Senyszyn jest jeszcze starsza.
A, tak, to prawda. Tak, to
i
prawda.
Ona mówi, że będzie lepiej jeszcze rozmawiać.
Ma jeszcze większą przewagę.
I jeszcze jest lepszy od pana w tej sprawie.
Tak, i to jeszcze wymienia Mao Tse-tunga, że Mao Tse-tung był starszy od niej.
No, Donalda Trumpa też można wymienić, który też jest
natomiast
starszy.
Ja jestem zdania, że prezydentem powinien zostać człowiek, który w sytuacjach takich kryzysowych będzie człowiekiem, że tak powiem, stabilnym.
A wiadomo, Karol Nawrocki nie będzie?
Nie, ale ja mówię o tym, że w pewnym wieku ludzie nie zmieniają poglądów. Czyli już mają stałe poglądy, wiadomym jest, jaki ja mam pogląd, na jakie sprawy. Nie boję się artykułować, jak przed chwilą żeśmy zauważyli, bo przecież normalnie polityk by panu tego nie powiedział, co ja panu
powiedziałem. To prawda i to muszę panu oddać. Ale wie pan, panie pośle, to nie jest tak, że politycy starsi nie zmieniają poglądów. Donald Tusk jest mniej więcej w pana wieku.
Starszy
i teraz
rok,
jest, tak. Nawet jest starszy rok. I teraz powiedział, że jest za repolonizacją przemysłu. I więc chyba zmienia poglądy. bo teraz nagle gospodarka i przemysł ma narodowość.
Nie, to już się zabawne zaczyna robić, naprawdę.
No, wie pan, no, zmienił czy nie zmienił? No, to wydaje mi się, że to jest nowy pogląd.
Ja myślę, że on nie zmienił poglądów, że on ma swoje poglądy cały czas, tylko mówi to, co jest potrzebne na daną chwilę. Tą samą, niestety, wadę posiada Trzaskowski, który za chwilę się okaże, że Marsze Niepodległości organizuje co roku, bo już chyba zapomniał, że to on oprotestowywał je za każdym razem.
No, ale wie pan, jak słucham polityków PiSu, to ja na temat Ukrainy i Ukraińców mówili zupełnie co innego 3 lata temu, a zupełnie co innego teraz.
Tu może mieć pan prawdę i przyznaję im rację, dlatego że...
Ale teraz czy wtedy?
Pogląd na Ukrainę zmienia się wraz z tymi międzynarodowymi, czyli ukraińsko-polskimi stosunkami, które ewoluują w nieprawdopodobny sposób i one idą w złą stronę, według mojej oceny.
Ale pan mówi o stanowisku wobec Ukrainy, a ja mówię o stanowisku wobec Ukraińców. To znaczy, ono się też radykalnie zmienia. To są dwie różne rzeczy.
Przed chwilą wysłuchaliśmy faktów i chyba już wiadomo, dlaczego to stanowisko się zmienia, bo wraz z pracowitymi Ukraińcami, co tu dużo ukrywać, naszymi braćmi i siostrami, bo nie ma co tutaj ukrywać, my jesteśmy podobni do siebie. Przychodzą też rzeczy negatywne, z którymi sobie daliśmy radę w 90-tych latach.
Polskich gangów z terenu sutenerów nie ma?
Już na taką skalę nie ma. Ja już nie słyszę o takich rozbiciach gangów w 90-tych latach. Tutaj pełna racja. Natomiast myślę sobie, że Ukraina ze sobą tutaj przywiozła nam problemy. Niedawno zupełnie rozmawiałem z policjantami warszawskimi i oni twierdzą, że na 20 zatrzymań do legitymowania, 12-14, to są Ukraińcy.
No, ale zatrzymania do legitymowania to jest zupełnie co innego. Można powiedzieć, że to jest efekt działań policji. To znaczy, że policja wychwytuje.
Policja nie ma prawa podejść do pana, jak pan sobie normalnie idzie i nie ma żadnego podejrzenia. Legitymowanie obywatela następuje na skutek jego zachowania. To jeżeli na tych 20-kilkunastu to są Gruzini i Ukraińcy, to nie jest przypadek.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, kandydata na prezydenta Marka Jakubiaka. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać w internecie na rmf24.pl. Wrócimy do niej również w Faktach o 3:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.